Domu Bożym sprawujemy się tak, jak Bóg prowadzi. Czasami jest mało modlitwy, czasami jest dużo modlitwy. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze modlili. O co będziemy się modlić? Ktoś mi kiedyś powiedział, że w domach chrześcijańskich najwięcej kłótni jest w niedzielę rano. Bo każdy chce zdążyć na nabożeństwo, a dzieci zaśpią, pobrudzą się, a czasami jest zmiana pogody i ludzie są podenerwowani. Zauważyłem, że traktujemy to tak jakoś normalnie. Przychodzimy, na nabożeństwie się uspokajamy, ale nie chciałbym, żeśmy się do takich rzeczy przyzwyczajali. Będziemy się modlić też o inne rzeczy, ale powiem wam taki przykład. Rozmawiałem z człowiekiem, który w tygodniu z Warszawy i on mówi do mnie, pomódź się, bo tak mi jest źle. Powiedziałem, ale pochodzi z takiego kościoła, takiego, wiecie, do przodu. Dlaczego któryś raz cię widzę i ciągle ci jest źle? A on mówi, wiesz, bo jak jestem na nabożeństwie, to jest dobrze. Ale jak wracam do domu, to wystarczy 12 godzin w domu i wracam do stanu poprzedniego. I zrozumiałem, że on tylko na nabożeństwie się ogrzewał. Ale nabożeństwo go nie zmieniało. Co robi, czy co powoduje to, że się nie zmieniamy? Gdzieś nie chłoniemy tak, jak trzeba. Coś jest przeszkodą. Więc będziemy się modlić i będziemy Boga przepraszać, tak? Dobrze jest Boga przepraszać? Wyznawać nasze grzechy? Nie tak ogólnie, tylko każdy niech to załatwi w swoim sercu. Nie tylko, że pokłóciliśmy się rano, czy coś się tam stało, ale wiecie, tak jak Jurek mówił, abyśmy się modlili z wiarą, a czasami po sobie widzę, że czasami mi się to zdarza jeszcze niestety, myślę sobie, ciekawy, kto będzie głosił. Ja wiem, bo mam harmonogram, ale wy nie wszyscy wiecie. Ale pamiętam czas, kiedy wiedziałem, kto będzie głosił i szedłem z takim narzekaniem. Były takie momenty. Z narzekaniem, z niewiarą, ale to coś więcej niż niewiara. To jest takie jakby budowanie muru nieprzyjaźni. Tak? Ja myślę, że to jest przestępstwo w oczach Bożych. Bo ograbiamy siebie i ograbiamy innych z błogosławieństwa, które mogłoby przyjść. Więc będziemy się modlić, tak? Wstaniemy. Dobry Ojcze, Ty, który żyjesz i trwasz, Wszechmogący, przyszliśmy na to miejsce, żeby w pełni korzystać z zastawionego stołu, który nam przygotowałeś. Ty powiedziałeś w Twoim Słowie, że przyjdziesz i posadzisz nas i przepaszesz się i będziesz nam posługiwał. Chcemy przyjąć Twoje posługiwanie w 100%. Nie chcemy uronić ani jednego słowa, ani jednej myśli, jednego czynu, który dla nas masz. Dlatego, Panie, prosimy Cię dzisiaj, przebacz nam, że nasze serca nie do końca są przygotowane. Spraw, Panie, żeby ożyło nasze serce i żeby przemienił się sposób naszego myślenia. Przebacz, Panie, że przyszliśmy z nastawieniem, które nie zawsze Ci się podoba. Ty znasz nasze serca i przed Tobą nic nie jesteśmy w stanie ukryć. Stoimy dzisiaj przed Tobą jak księga otwarta i mówimy, Boże, przebacz nam. I daj nam hojnie, miarą natrzęsioną i spraw, Panie, byśmy byli ubogaceni Tobą tak, abyśmy w tygodniu to namaszczenie wykorzystali do zwycięstwa, do owocnej pracy i służby, do przynoszenia owocu. Pobłogosław nas też, Panie, i obdaruj nas tak, byśmy byli silni w Tobie, aby odeszło od nas zamieszanie, roztargnienie, aby w czasie tego nabożeństwa nie uciekały nam myśli, byśmy się nie nudzili. Panie, żeby nie było w nas opornego serca. Spraw, Panie, żeby słowo było przyjmowane i żeby pochodziło prosto od Ciebie. To Ty przekonujesz i to Ty objawiasz i to Ty, Panie, przysposabiasz to słowo tak dla każdego, aby było dla nas łatwostrawne. Ufamy Tobie, że będziesz nas błogosławił. Niech spocznie Twój Święty Duch, a nie wszelkie zamieszanie odejdzie. Nie wszelka zła myśl odejdzie w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie wszelki duch oporu odejdzie w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie przyjdzie wolność do Bożych dzieci. Niech przyjdzie swoboda i niech przyjdzie radość z Bożego wybawienia. Amen. Spocznijcie. Dzisiaj będę mówił o trudnych zagadnieniach. Będziemy mówić o czasie przeszłym i przyszłym powiązanym z teraźniejszym. Będziemy mówić o zmianie czasu. Nie tego w zegarach. Zmianie czasu. Przeczytamy może najpierw. Mateusz, 14 rozdział. Od pierwszego wersetu po werset 18. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie i rzekł sługom swoim: to jest Jan Chrzciciel. On został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim. Albowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego. Bo Jan mówił mu: nie wolno ci jej mieć. I chciał go zabić, ale bał się ludu, gdyż mieli go za proroka. A gdy obchodzono urodziny Heroda, córka Herodiady tańczyła przed gośćmi i spodobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał dać jej to, czegokolwiek by zażądała, a ona za namową matki swojej rzekła: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc i kazał ściąć Jana w więzieniu i przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją matce swojej. I przyszli uczniowie jego, wzięli ciało i pogrzebali je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi. A gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste, na osobność, a kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł: nie trzeba, żeby odchodzili. Dajcie wy im jeść. Oni zaś mu powiedzieli: mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł: przynieście mi je tutaj. Herod usłyszał wieść. Jest ktoś, kto czyni cuda. I zaczął myśleć. Zaczął się zastanawiać, kto to może być. Mówili mu, że to Jezus. Ale on myślał, że to Jan Chrzciciel, bo uważał go za proroka. Zastanawiałem się, dlaczego tak uważał. Przecież Jan Chrzciciel, z tego co czytam, nie czynił znaków i cudów. Czytaliście, żeby czynił znaki i cuda? Nie czynił. Albo jeżeli czynił, to nie jest o tym zapisane w Biblii. Więc wynika z tego, że Herod nie do końca miał przesłankę do tego, żeby myśleć, że kiedy Jan Chrzciciel wstanie, to będzie czynił znaki i cuda, bo Jan ich nie czynił. Jego rola była inna. Rola Jana Chrzciciela była przygotować drogę dla kogoś innego, dla tego, kto po nim przychodzi. Trudna droga, prawda? I trudna rola. Człowiek, jeżeli zaczyna coś robić i mu się wiedzie, to chciałby mieć to. Chciałby to jakby rozwinąć i pokazać, żeby ludzie się budowali, żeby byli zachęceni, żeby jego imię gdzieś tam zaistniało. Absalom to nawet pomnik sobie zrobił, jak nie miał dzieci i ten pomnik długo stał, żeby uwiecznić imię Absaloma. A Jan Chrzciciel przyszedł na krótki czas. Byli w podobnym wieku z Panem Jezusem. Pamiętacie? Jan troszeczkę starszy, 3-4 miesiące. Ale przyszedł tylko na krótki czas. Jego służba była krótka i taka miała być. Długo był do niej przygotowywany. Czasami myślimy, że jak do czegoś Bóg nas przygotowuje długo, to znaczy, że będziemy długo służyć. Albo, że będzie to służba nie wiadomo jak spektakularna. A okazuje się, że niekoniecznie. Jan Chrzciciel nie miał spektakularnej służby. On miał raczej trudną służbę. Jakbym miał go określić słowami Starego Testamentu, to bym powiedział, to taki nowotestamentowy, no może nie całkiem nowotestamentowy, ale Jeremiasz. Pamiętacie Jeremiasza? Mówił, Boże, pochwyciłeś mnie. Kiedy je tylko otwiera usta, to grzmię, napominam, strofuję i już mam tego dość. Inni głoszą piękne rzeczy, a ja ciągle muszę do nich mówić twarde słowa. Nie miał łatwej służby i narzekał przed Bogiem. Myślę, że kiedy czytacie, jak Jan występował, to mówił o plemionach żmijowych, prawda? Napominał, pouczał. Wcale nie było to takie proste. Chodził w namaszczeniu, miał Bożą ochronę, wykonał cudowną Bożą pracę i wypełnił swoje zadanie. Przygotował drogę dla Pana Jezusa. Doliny były wyrównane, podniesione, góry obniżone, droga była równa. I kiedy już przygotował tą drogę, coś się wydarzyło. Nagle zaczęło go ubywać. Przyszli ludzie i przyszli jego uczniowie. Może sobie to przeczytamy. Jan, trzeci rozdział. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Od 26 wersetu po 33. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do niego. Jan odpowiadając rzekł, nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie słysząc głos oblubieńca, tej właśnie radości doznaję w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi przychodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. I oto zaraz po rozpoczęciu swojej działalności, kiedy ochrzcił Jezusa, Jezus zaczął chrzcić, zaczął głosić, występować w mocy. Uczniowie Jana Chrzciciela przyszli do niego i powiedzieli, mistrzu, ale tamten zaczyna cię przerastać. Ty go ochrzciłeś, on zaczął służyć po tobie i on cię przerasta. Ludzie idą do niego. Nawet niektórzy uczniowie, twoi uczniowie poszli do niego. I zadziwiająca jest postawa Jana Chrzciciela. Wiecie, co on mówi? Czytaliśmy. Nikt nie może niczego sobie wziąć, jeżeli nie jest mu to dane z góry. Zrozumiał Bożą wolę, prawda? Nie kłócił się z Bożą wolą. On nie debatował z Bożą wolą. On po prostu ją przyjmował. Ilu z nas dzisiaj modli się, Boże, objaw mi swoją wolę. Niektórzy są być tacy pobożni, że nawet modlą się, Boże, do jakiej szkoły mam iść. Czy to jest źle? Nie, nie jest źle. Tylko mówię, że są tacy pobożni. Niektórzy modlą się, pokaż mi, który to ma być ten, jedyny, z którym będę żyć w małżeństwie, albo ta jedyna. Chcą poznać Bożą wolę. Do jakiego kościoła mam chodzić? Jaką służbę masz dla mnie? Chcą poznać Bożą wolę. Chcemy poznać Bożą wolę. Ale wiecie, Chcemy poznać czasami Bożą wolę wybiórczą. Tylko to, co nam odpowiada. Tak czy nie? Myślę, że tak. Jak Jan się poczuł, kiedy Jezus dopiero ochrzczony zaczął go przerastać? Z tego, co ja wnioskuję, może nieźle wnioskuję, to Jan przeszedł trudną drogę, zanim zaczął, trudniejszą drogę niż Jezus, zanim zaczął usługiwać. Mieszkał na pustyni, skąpo się żywił, dziwnie wyglądał, płacił cenę, był pustelnikiem, płacił dużą cenę. O Jezusie nie wiemy, co robił, raczej był posłuszny rodzicom i mieszkał z rodzicami, to znaczy z Marią i z Józefem. Nie był na pustyni. Nie płacił takiej ceny. Jan płacił dużą cenę. Więc mógł powiedzieć, jestem lepiej przygotowany. Przeszedłem więcej trudności, zapłaciłem większą cenę. Zdałem lepsze egzaminy. Ale Jan słuchał Boga. Wiecie, co mnie w tym zachwyca? On słuchał Boga. On powiedział, Boże, chcę poznać Twoją wolę. I Bóg mu ją objawił. Załóżmy, gdyby komuś, ktoś z was się modlił, ktoś z nas gdyby się modlił, Boże, co mam zrobić w tym kościele? I Bóg by mu powiedział, pość, przygotowuj się, a później, kiedy już się przygotujesz, pójdziesz i rozpoczniesz służbę, nową służbę. Nie wiem, jaką służbę. Powiedzmy służbę uzdrowienia. I będziesz się modlił i zainicjujesz to i ludzie uwierzą w uzdrowienie, bo uzdrowienie jest bardzo potrzebne. Coraz więcej ludzi choruje. I człowiek by to zrobił. Ale Bóg by powiedział wcześniej i to jest początek rozwoju Kościoła, to nie jest główna służba, to jest początek rozwoju Kościoła, takiego szybszego. I nagle służba by się zaczęła rozwijać i Bóg by powiedział, a teraz przychodzi większy od ciebie. Musisz zrezygnować. Musisz to zostawić. No jak? Moje dziecko. Ja to wymyśliłem. Ja o to się modliłem. Ja w to zainwestowałem. Ja w tym jestem. I mam owoce. I to dobre owoce. To jak? Wiecie, że trudno ustąpić? Zwłaszcza jak masz owoce. A Jan mówi, on musi wzrastać. On. Jak Jan spojrzał na Jezusa, czy na Izrael, czy na świat, on patrzył na Boże Królestwo. On patrzył, co jest dobre w Bożym Królestwie. Co rozwija Boże Królestwo. To był człowiek poddany Bogu, dlatego wiele razy się też zastanawiałem, dlaczego o Janie, i tylko o Janie tak jest napisane, że nie narodził się człowiek z kobiety większy niż Jan Chrzciciel. A przecież nie robił takich rzeczy jak Mojżesz. Już nie mówię o cudach i znakach, ale wiecie, Mojżesz wyprowadził naród z niewoli. Mojżesz dokonywał potężnej pracy. A w Biblii jest napisane, że do tej pory nie urodził się większy z kobiet niż Jan Chrzciciel. Myślałem sobie, a czym to Jan był taki wielki? Nie zastanawialiście się nigdy nad tym? Czym Jan przewyższył Mojżesza? Albo Dawida, albo Samuela, albo Eliasza. Czym on go przewyższył? Posłuszeństwo. Zapłacił cenę. Krótko usługiwał. I krótko żył. I się nie kłócił z Bogiem. Jedyne, co zrobił, to kiedy już był w więzieniu, Herod go uwięził, a uwięził dlatego, że Jan stał cały czas w prawdzie, tak? On, gdyby przecież był mądrym człowiekiem, pełnym ducha człowiekiem, wiedział, co zrobić, żeby zachować życie. Wystarczyło, że powiedział do Heroda, wiesz co, są wyjątki, tak? W tym przypadku możesz ją mieć, bo masz władzę. Kto ma władzę, ten ma rację. Ale on tak nie powiedział. On powiedział, ciągle jesteś w grzechu. Masz żonę swojego brata. Nie wolno ci jej mieć. Jesteś w grzechu. A Herod, mając władzę, wsadził go do więzienia. I Jan nie zrezygnował. Ciągle mówił mu, to jest grzech. Wiedział, czym ryzykuje. I wiedział też, że odchodzi. Dlatego posłał swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy na pewno to jesteś Ty? Chcę się tak naprawdę przekonać na 100%, czy to jesteś Ty. Bo jeżeli to jesteś Ty, to w spokoju odejdę. Ale jeżeli to nie jesteś Ty, to będę się modlił, żebym z tego więzienia wyszedł. Bo ja mam przygotować drogę. Musi przyjść ten, którego Bóg posłał, aby wykonał potężne dzieło. Ja tylko miałem przygotować mu drogę. I kiedy się dowiedział, odpuścił. Powiedział, okej, jestem gotowy odejść. Nie będę się trzymał kurczowo. Zapłacę cenę. I wiecie, że to nie była łatwa cena? Bo to nie była tylko cena odejścia ze służby. To była cena życia. On zapłacił życie. On się ofiarował. Trudne, prawda? Ale Herod, kiedy usłyszał o Jezusie, mówił, to pewnie Jan powstał z martwych. Kiedy przychodzi czas przełomu, ludzie wracają do tego, co było. Lubią to, co było. Wspominają to, co było. I nawet jak to, co było, nie było takie świetne, to i tak pamiętamy tylko te dobre rzeczy, wysublimowane, wybrane, które rozpamiętujemy w sercach, tak? O tym myślimy. I mówimy, dawniej to było dobrze. Ale już Salomon w swojej mądrości napisał, nie mów, że dawne dni były lepsze od obecnych. Bo to nie jest mądre. Nie mów więc tak. Czyli jest to nawykiem człowieka, że ludzie odwracają się do tyłu, mówią, tamto to było. Ale jak ktoś wymyślił przysłowie, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Wprawdzie mamy zapisane. W sensie nie gloryfikujemy tego, ponieważ jest progres, jest rozwój i Bóg przychodzi z rozwojem i ten rozwój musi następować. Wiecie, że zadano Jezusowi kiedyś pytanie, dlaczego w zakonie jest napisane, że można odprawić żonę dla każdej przyczyny? Może nie dla każdej, ale tak go pytali, czy dla każdej. Bo w zakonie jest napisane, że można. I Jezus spojrzał na nich i powiedział, pamiętacie? Ze względu na zatwardziałość waszych serc, tak jest napisane. O czym to ten werset mówi? Oczywiście bierzemy to do rozwodów, ale wiecie, o czym ten werset mówi? Że mamy zatwardziałe serce. Że gdzieś już jesteśmy zmienieni, ale mamy jednak zatwardziałe serca. Kiedyś byłem u fizjoterapeuty, bo mi tam w skrzydłach usługi coś szczeliło. I on, położyłem się na tym łóżku, zaczął mnie badać. Tak. Tu mnie dotknął, tam mnie dotknął. I nagle mówi, w miejscu, o którym zupełnie mnie nic nie bolało, mówi, ale pan tutaj jest spięty. Ja mówię, ale tu mnie nic nie boli, jestem sprawny. Mówi, wie pan. Jest pan tu spięty, takie mięśnie jak kołek. Musimy to rozmasować. Jak tu rozmasujemy, to tam puści. Co on gada? Panie, niech mnie pan masuje tam, gdzie mnie boli. A on mówi, proszę pana, przyszedł pan do mnie, niech się pan podda. Będziemy masować tam, gdzie jest pan spięty. Myślałem, że tam nie jestem spięty, a byłem spięty. Jak dotknąłem tego miejsca, faktycznie było twarde. I jak mnie rozmasował, to w innym miejscu mnie puściło. I mogłem chodzić. Sobie pomyślałem, ale numer. Nie wiedziałem, że jestem taki spięty. Myślałem, że jestem taki luzak, a okazuje się, że nie. Wiecie, że jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje związania. I Bóg przychodzi, żeby je jakby rozmasować. Jeżeli nas rozmasuje, to nas puści to, co nas trzymało i wtedy zobaczymy, że jeszcze nas coś gdzieś indziej trzyma i znowu tamto trzeba rozmasować i później jeszcze coś innego trzeba rozmasować, bo to jest postęp. Bóg powołał człowieka nie po to, żeby był w nim regres, ale po to, żeby był w nim progres, żebyśmy się rozwijali. Więc jeżeli... A popatrzcie, jak mamy to, jak to mamy. Ja pamiętam, Jak się tylko nawróciłem, rozmawiałem jeszcze z bratem Witko, ciągle go wspominam, dużo od niego wziąłem. Jak rozmawiałem, to ciągle było dawniej, jak myśmy przeżywali, jak myśmy się nawracali. Może to było fajne, tylko na tamten czas. A kiedy pojechałem na mój pierwszy obóz chrześcijański, jeszcze jako katolik, i rozmawiałem z pastorem z Krakowa, już świętej pamięci, i sobie pomyślałem, Boże, to jest dinozaur jakiś. Kto go może słuchać? Takie farmazony mi tu mówi, nie wiem, co to są farmazony, ale on mówił. Takie rzeczy. Spakowałem się i wyszedłem. I spotkał mnie Kazimierz Sosulski i pyta się mnie, a ty gdzie? Wy takie rzeczy tu opowiadacie, przecież to jest głupie. I on tak na mnie popatrzył i powiedział, wiesz, to są ludzie starej daty. Musisz im wybaczyć. Słuchaj tego, co my głosimy. Oni mieli swój czas i ciągle żyją tym czasem. I nie chcą tego czasu puścić. I nie chcą się dostosować. I nie chcą wejrzeć w nowe. Zostań. Posłuchasz innych rzeczy. Bo nie tylko ci ludzie głoszą. My też tu głosimy. I zostałem i nie żałuję, bo dzisiaj jestem tutaj. Nie wiadomo, gdzie bym był wtedy, gdybym sobie poszedł. Więc lubimy wracać do tego, co było. Kiedyś to było. Tak. Pewnie było. Tylko, że dzisiaj to jakoś do tych młodych nie trafia. Potrzebujemy wejść w nowy czas. Jeżeli będziemy patrzeć, jak Herod patrzył, to pewnie Jan Chrzciciel powstał z martwych. To on dokonuje cudów i znaków. To chcę wam powiedzieć, to nie Jan Chrzciciel. On wykonał swoje dzieło. Czyli inaczej mówiąc, starsi bracia, dziękujemy wam i siostry, ja też, mi też sobie dziękuję, bo że jestem starszy. Wykonaliśmy pewną pracę. Poświęciliśmy nasze życie i nas to dużo kosztowało, ale wierzę, że młode pokolenie wykona więcej. Mają więcej środków, mają dzisiaj więcej siły, mają więcej inspiracji, a poza tym to jest czas, w którym Bóg przychodzi, żeby ruszyć serca ludzkie. A kiedy rusza serca, to znaczy przychodzi namaszczenie Ducha Świętego. Tak? Przychodzi Jezus. Czy Jezus nie mógł obronić Jana Chrzciciela choćby tylko po to, żeby żył? Wiecie, czasami pewne rzeczy muszą naprawdę umrzeć, bo inaczej ludzie zawsze wracają do nich. Zawsze byłby guru. Tak? Kiedy odszedłem z Prudnika z pastorowania, nowy pastor jak przyszedł, powiedział, Ryszard, wiesz co, wyjdź ty z tego kościoła. Odejdź z Prudnika. Powiedziałem się, nie będę ci przeszkadzał. Mówi, wiesz, ty może nie będziesz mi przeszkadzał, ale ludzie i tak do ciebie w kolejce będą stali, bo masz autorytet, więc proszę cię, odejdź. Myślicie, że mnie to nie bolało? Ale wiedziałem, że on ma rację. Tak? Kiedy rozmawiam z pastorami, którzy nastali po pastorze, który był, Nysa jest wyjątkiem, brat Jan zachowuje się naprawdę wzorowo, ale to nie chodzi o wzorowe zachowanie się pastora, tylko o myślenie ludzi. Jeden z pastorów mi powiedział, słuchaj, są tacy, którzy idą tylko do tamtego pastora. Ja z nimi nie pogadam. Oni mnie w ogóle nie szanują. Więc ja żyję z nim dobrze, on wykonuje swoją pracę, ja się cieszę, ale wiem, że nie zmienię mentalności tych ludzi. Ja ich nie poprowadzę, chyba, że ten człowiek kiedyś umrze. Wtedy może tak, a może już przyjdzie po mnie następca i on dopiero to zrobi. Jan Chrzciciel musiał umrzeć, żeby Jezus mu wykonać pełną pracę. Czy Jezus nie mógł go uchronić? Mógł. Ale to nie było potrzebne. Jan spełnił swoją powinność, swoje zadanie. Więc przyszedł Pan Jezus. Jak On przyszedł? A zupełnie inny sposób niż wcześniej. Wcześniej było wszystko ustalone od do, bo to był zakon, tak? Zakon wyznaczał granice. Zakon jest dobry, jeżeli jest pełen Ducha Świętego, jeżeli pozwalamy, że Duch Święty inspiruje, czy wypełnia, czy używa ten zakon. Bo w Biblii jest napisane, że litera, jeżeli ją tylko jako literę czytamy, zabija, tak? Ale Duch jest, który ożywia. I Jezus pokazał, co to znaczy, że Duch ożywia. Codziennie, czy zmęczony, czy niezmęczony, szedł wieczorem na modlitwę i rozmawiał ze swoim Ojcem. A kiedy go faryzeusze pytali, powiedział, nie czynię nic sam siebie, ale czynię wszystko to, co widziałem u mojego Ojca, który jest w niebie. I to, co słyszałem u mojego Ojca, który jest w niebie. Więc dlaczego szukał tej społeczności? To nie był człowiek rutyny. Jezus nie był rutyniarzem. Jezus słuchał głosu Ducha Świętego. Więc jeżeli przyszedł taki czas do kościoła w Nysie, a wierzę, że przyszedł, to Jan Chrzciciel odchodzi. I nie mówię to o jednym człowieku. Mówię o poglądzie pewnym, o postawie pewnej. Jan Chrzciciel odchodzi, on musi odejść. Musimy go wyrzucić z głowy. Nie, że nie było Jana Chrzciciela, ale że teraz jest nowy czas i nie będziemy postępować według tych norm, ale według nowych norm. Nie ludzkich. Nie dlatego, że przyjdzie nowe pokolenie i ono teraz zrewolucjonizuje. My chcemy robić tak, jak Duch Święty prowadzi, tak? Czy to jest bezpieczne? Ja myślę, że to jest bezpieczne. Biblia powiada, ważne rzeczy są potwierdzone przez dwóch albo trzech świadków. Ja wierzę, że Bóg będzie to potwierdzał. To nie chodzi o to, że ktoś tworzy koncepcję. Chodzi raczej, że Duch Święty przyjdzie i będzie nas inspirował i będzie nam mówił różne rzeczy, które nie do końca do tej pory były przez nas zrozumiane i w ten sposób nie zaglądaliśmy w tam. Czy jesteśmy gotowi to zrobić? Czy jesteśmy gotowi to zrobić? Popatrzcie. Za chwilę będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Będziemy łamać chleb, błogosławić wino, będziemy mieć udział. Tak? Przeczytamy sobie słowo na ten temat. Co to jest ten symbol? Ten symbol, bo to jest na pamiątkę, tak? Niektórzy mówią, będziemy mieli pamiątkę Wieczerzy Pańskiej, ale to chyba nie tak. To jest Wieczerza Pańska na pamiątkę Jego śmierci, tak? To nie jest pamiątka Wieczerzy, tylko Wieczerza na pamiątkę śmierci. Więc co to jest? Pamiętacie, jak to było? Najpierw był baranek. Wcześniej była niewola, tak? Czy w niewoli było im całkiem źle? Niektórzy mieli tak sobie. Ale ogólnie było źle, bo byli w niewoli. Każda niewola jest zła. Czy chętnie Izraelici chcieli wyjść z niewoli? Chętnie czy niechętnie? W kościele jesteśmy. Rozmawiamy. Chętnie? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Mojżesz, kiedy przyszedł i tam dołożyli im roboty, tak? W związku z czym powiedzieli do Mojżesza, po co przyszedłeś? Przez siebie mamy tylko problemy. Zachciało ci się nas wyprowadzać. A kiedy już byli na pustyni, to co mówili? Tu nie ma czosku, ani pory. I ryb nie ma z Nilu. Tęsknili za czym? Za niewolą, bo się nauczyli być niewolnikami. Cenili sobie to, co było. Ja myślę, że dlatego, że nie do końca uwierzyli w ziemię obiecaną. Ktoś mówi, lepszy wróbel w garści niż nawet wiele gołąbków na dachu, prawda? Jak to? Nie wiadomo. Wątpili. Dlatego też chodzili po pustyni nie rok, jak mogli chodzić, tylko 40 lat. Kiedy człowiek nie rozpozna czasu Bożego nawiedzenia, kiedy Bóg wyprowadza ciebie z twojej niewoli, kiedy wprowadza cię do miejsca Bożego zwycięstwa, do Bożej wolności, tam, gdzie jest Boże tchnienie, tam, gdzie Boży Duch daje wolność, jeżeli ty się tego boisz, a wielu ludzi się boi, nawet jak mówią, wiecie, nawet jak mówią obcymi językami, to wiecie, co niektórzy mówią? A skąd ja wiem, czy to od Boga? Pytam się, a kogo prosiłeś? No Boga prosiłem. A o co prosiłeś? O język, nowe języki prosiłem. No to W Biblii czytam, że jeżeli Boga prosisz, to ci o chleb, to ci nie da kamienia, tak? A jeżeli prosisz o jajo, to ci nie da węża. To dlaczego masz wątpliwości? Czy nie czytasz w Biblii, że ty pięknie dziękujesz, modląc się w obcych językach, ale umysł tego nie przyswaja? No tak, ale tak wiesz, skąd ja wiem? A może to duch zły? Tak? Albo rozmawiałem z człowiekiem, który został uzdrowiony i idzie i mówi tak, z kimś porozmawiał wcześniej, nie wiem o czym rozmawiali, ale byłem na tym nabożeństwie, podchodzę do niego, pójdziemy gdzieś tam, mówię, słuchaj, cieszysz się, zostałeś uzdrowiony. On mówi, wiesz, jestem uzdrowiony, tylko mnie zastanawia jedno, jaką mocą? Ja mówię, no był na nabożeństwie, modlono się o niego, a on myśli, jaką mocą? I wiedziałem, że z nim nie podyskutuję. Powiedziałem mu, wiesz co, ważne jest, żebyś się pomodlił. Boże, ja przyjmuję tylko moc od Ciebie. Moc, namaszczenie, tak? I się tak pomodlił, mówi, wiesz co, zadziałało, mam spokój. Szedł uzdrowiony człowiek do domu i miał duszę rozdartą i nie wiedział, skąd on to dostał. Bo nie rozumiemy rzeczy, które są z ducha. Za bardzo nauczyliśmy się pewnych rzeczy doświadczać, rozumowo ogarniać. A przychodzi taki czas, kiedy nie wszystko będzie takie rozumowe. Ono będzie się zgadzać z Biblią, gdzie Duch Pański tam wolność i spokój, ale Duch Boży będzie nas wprowadzał w rzeczy, które dla nas, one są w Biblii, tylko dla nas są jeszcze nie do końca znane. Więc kiedy Jezus przyszedł, zaczął wykonywać rzeczy. Kogo powołał? Kogo Jezus powołał? Wiecie, pamiętacie, jak się ten tekst skończył, pierwszy tekst, który czytaliśmy? Powiedzieli, ludzie są głodni. Ci ludzie jeszcze nie nawróceni, tak? Przyszli zobaczyć Pana Jezusa, posłuchać, może otrzymać uzdrowienie. Przyszli, zobaczyli i uczniowie mówią, ale oni są głodni. Po prostu. Rozpuść ten lud. Niech już tu nie będą. A Jezus powiedział, wy dajcie im jeść. A oni mówią, a my nie mamy. Mamy tylko parę chlebków i dwie rybki. Nie mamy. Co wydamy? Nawet dla nas nie starczy. A Jezus powiedział, przynieście to, co macie. Przynieście to, co macie. On nie wybrał herosów. Wiecie o tym, że on nie wybrał herosów? On wybrał normalnych ludzi, takich, jakimi my jesteśmy. Coś umiesz, czegoś nie umiesz. I oni to samo. Oni powiedzieli, nie mamy. A Jezus powiedział, to co masz, to przynieś. Co masz? Coś masz, prawda? Możesz zachować się politycznie. Możesz stworzyć jakąś grupę. Szukać dla siebie uznania. Ale możesz zrobić coś innego. Możesz się po prostu Bogu poddać. Oto Bóg przychodzi, żeby coś zrobić w tobie. Kiedy zaczniesz być używany, kiedy nawet popełniając błędy, jeżeli poddajesz się pod autorytet w kościele i poddajesz się Bogu przede wszystkim, a później pod autorytet w kościele, i zaczynasz być używany, to się zaczynasz rozwijać. Bo umiesz to, a później już umiesz więcej, tak? Dzisiaj to już się nie składa komputerów, ale kiedy myśmy mieli pierwszy komputer, to mój brat rozpoczął od tego, że coś tam wymienił. Mówi, nic się na tym nie znam, ale coś wymienił. A później mówi, ja już to umiem, to zrobił coś więcej, a później już wymieniał więcej, a później złożył komputer, a później naprawiał komputer. Wiecie, że to rozwija? To rozwija. Kiedyś byłem u niego, mówię, słuchaj, nie znam się na Wordzie. Word to wtedy, wiecie, dzisiaj jest to rozbudowane, wtedy był taki sobie. I on mówi, pokazał mi coś tam, za chwilę zapomniałem. Mówię, znowu szedłem do niego, pokaż mi to. I on mnie zdenerwował wtedy. Mówi, uczę cię już tyle razy, nie zapamiętujesz, co ty sobie myślisz, nie mam czasu dla ciebie. I nakrzyczał na mnie. I ja powiedziałem, tak, to ja ci zaraz coś pokażę. Jeszcze nie wiedziałem co. Ale chciałem się odegrać, tak? I słuchajcie, była taka opcja w Wordzie, nie wiem, czy ona jeszcze jest. Ja nie wiem nawet, jak tam wszedłem, że Word rejestruje każde uderzenie w klawiaturę. I ja w to wszedłem. I wyświetliło mi wszystko. Ja spisałem wszystkie jego hasła. Wszystkie jego loginy. Poszedłem do niego. Ja wiem, jaki masz numer konta. I ja wiem, jakie masz hasło na koncie. On mówi, jak? Skąd ty to wiesz? Mam to schowane. Powiedziałem, z komputera ci to, chłopie, wyciągnąłem. Ty mówisz, że ja się na Wordzie nie znam, proszę bardzo. Dzisiaj już nie umiem tam wejść i chwała Bogu. Ale gdybym pogrzebał i gdybym temu poświęcił czas, bym się rozwinął. Wiecie? Jeżeli zaczynasz być posłuszny Bogu, to nagle zaczynasz być dobrym kaznodzieją. Albo zaczynasz z wiarą się modlić o chorych. Bo wzrastasz. Bo nie zakupujesz swojego talentu. Operujesz talentem. To prawda, że gdzie dwa rąbią, tam wióry lecą. Czyli trochę błędów się porobi. Ale czy my nie robimy błędów? Cały czas robimy błędy, prawda? Więc czasy Jana przechodzą, mijają. One były dobre, właściwe, na dany czas. Ale teraz, jeżeli chcemy rozwoju, potrzebujemy stanąć w pełni Bogu do dyspozycji. W pełni Bogu do dyspozycji. Nie wiem, czy pamiętacie ten czas, może niektórzy z was nie pamiętają, kiedy przeszliśmy do głównej nawy tego kościoła. Nasz pastor ówczesny, brat Jan, zrobił coś, co niektórym pastorom w głowie się nie mieściło. Wynajął kerygmę katolikom. Pamiętasz, bracie? Prałat ich wygonił z kościoła, to oni z katedry czy z bazyliki. Oni przyszli tutaj, dostali pomieszczenie. Nasza młodzież się do nich dołączyła i ci ludzie się ponawracali i ci ludzie są dzisiaj w kościele. Od nich zaczęło się przebudzenie w szkołach. I kiedy została otwarta główna nawa, przyszło kupę ludzi nowo nawróconych. Świeży powiew. Pamiętam, jaka radość była, jak ludzie składali świadectwo na przerwach, długich przerwach w szkole, nawracają się ludzie schrzczeni Duchem Świętym. Myśmy to przeżywali w Nysie. Cudowny czas. Dobre nawrócenia, jeżeli mogę to tak określić, tak? Ci ludzie się dobrze nawracali. Byli pełni pasji i poświęcenia dla Jezusa Chrystusa. Kochani, myślicie, to już przebrzmiało. To było i później był czas posuchy. Ktoś się nawracał. Mało ludzi się nawracało. Ja wiem, że przychodzi czas szczególny. Teraz Jezus przychodzi w szczególny sposób, używając każdego z nas. Czy przyjdziesz do Niego z tym, co masz? Czy będziesz wspominać czasy Jana? Czy będziesz mówił, gdyby Jan wstał z martwych? Gdyby było tak, jak kiedyś było? Tylko, że nasza mentalność jest inna. Nie trafisz do ludzi tak, jak tamci trafiali. Czy przyjdziesz do Jezusa taki, jaki jesteś? Czy położysz się na ołtarzu? Czy powiesz taki, to co mam, daję? Co Jezus zrobił z tymi chlebkami i rybami? Pomnożył, pamiętacie? Wszyscy się najedli i zebrano 12 koszów pełnych ułomków. Zostało tyle. Będzie aż nadmiar, ponieważ On przychodzi i daje bez wypominania. Daje szczerze. Czy potrzebujemy innych namaszczonych? Pewnie dobrze, żeby przyszli. Ale ja myślę, że tu w kościele mamy namaszczonych ludzi. Ludzi pełnych ducha, ludzi pełnych obdarowań. To nie jest tak, że jeżeli ktoś gdzieś odejdzie, to już mamy dziurę. Nie mamy dziury. Bóg tak ukształtował nas i tak nas powołał, że jesteśmy w stanie wszystką funkcję, całą funkcję pełnić. Całą funkcję. Drodzy, zanim przejdziemy do wieczerzy, chciałbym, żebyśmy się jeszcze pomodlili, tak? Dawno nie klękaliśmy. Niektórzy nie mogą klęknąć, ale dobrze by było klęknąć, myślę. Tak? Przed Bogiem. Czasami uniżyć się przed Bogiem to jest dobrze. Nie tylko w duchu, ale też w ciele. Żebyśmy mogli powiedzieć: Panie, przyjmujemy czasy Jezusa. Dziękujemy za czasy Jana, ale przyjmujemy czasy Jezusa. Przyjmujemy błogosławieństwo, które nadchodzi i stajemy Ci do dyspozycji. Używaj nas. Nie będziemy nikogo szantażować, nie będziemy z nikim polemizować. Po prostu będziemy robić to, co do nas należy. Będziemy wzrastać. Nie będziemy chodzić po pustyni. Będziemy szli do ziemi obiecanej. Nie będziemy się bać Anakitów. Nie będziemy się bać olbrzymów. Pójdziemy tam, gdzie On nas prowadzi. Będziemy jak Kaleb i Jozue, którzy powiedzieli: Bóg jest z nami, On pokona wrogów przed nami. To On daje zwycięstwo, to nie nasza siła, to Jego siła, to Boża siła, to Boże namaszczenie. To On daje siłę. Drodzy, czy możemy tak zawołać do Boga? Czy możemy Mu stanąć do dyspozycji? Dzisiaj jest wieczerza. Wiecie, co jest wieczerza? Kładziemy się na ołtarzu. Baranek został zabity. Po to, żeby życie było. Żeby Izrael nie umarł. Kiedy na nią śmierci widział krew na odrzwiach, mijał ten dom, ale do domu w Egipcjan wszedł. Więc kiedy dzisiaj złożysz się na ołtarzu, to Twój dom jest bezpieczny. Twoja rodzina jest bezpieczna. Twoje życie jest bezpieczne. Twój kościół jest bezpieczny. Przynosisz błogosławieństwo. Będziemy chcieli to wziąć. Amen? Możemy uklęknąć? Nie wiem, jak wy to zrobicie, ale spróbuję. Dobry Panie, nie chcemy tylko w komforcie i tak w sposób ładnie wyglądający, ale chcemy się uniżyć przed Tobą i uniżamy się przed Tobą i mówimy: Wszechmogący, napełniaj nas dzisiaj Twoim Świętym Duchem. Zabij w nas to, co jest cielesne, to, co sprzeciwia się Twojej woli, to, co nie chce iść za Tobą. Daj nam siłę, Panie, byśmy odkopali talenty, którymi nas obdarowałeś. Chcemy operować w tych talentach i nie chcemy, Panie, być tymi, którzy patrzą tylko, jak inni pracują. Chcemy być używani przez Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przebacz nam wszystkie zaniedbania, samowolę, przywiązanie się do rzeczy starych. Przebacz nam, Panie. Uniżamy się dzisiaj przed Tobą, Boże Ojcze. Przychodzimy do Ciebie w imieniu Jezusa pod tchnieniem Bożego Świętego Ducha. I mówimy: napełniaj nas, dotykaj nas. Oto dajemy się Tobie, kładziemy się na ołtarzu dzisiaj i mówimy: Boże, drogi Ojcze, weź nas jako ofiarę. Pobłogosław nas. I użyj, dotknij naszych serc, przemień nasz sposób myślenia i poszerz nasze granice. Dobry Panie, niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo do każdego serca. Daj nam wyrozumiałość na błędy i niedociągnięcia innych. I spraw, Panie, byśmy stanowili zespół. Nie chcemy gwiazd, chcemy pracować jako zespół. Chcemy, Panie, żeby ten Kościół był jednością i żeby był rozpoznawany jako jedność. W imieniu Jezusa Chrystusa niech przyjdzie Twoje namaszczenie. Niech przyjdzie Twoje namaszczenie do każdego serca i do każdej rodziny. Niech przyjdzie Twoje błogosławieństwo do tego Kościoła i tego zgromadzenia. I niech przyjdzie błogosławieństwo do tego miasta. Panie, chcemy jaśnieć i chcemy żyć. I chcemy wydawać miłą woń w mocy Twojego Świętego Ducha. Oczyść nas z naszych zaniedbań i spraw, Panie, byśmy weszli do ziemi obiecanej, nie bojąc się Anakitów. Stworzyłeś nas doskonale. Więc jako doskonałe Twoje stworzenie stajemy Ci całkowicie do dyspozycji. Używaj nas w mocy. Używaj i ucz nas, a będziemy wzrastać w imieniu Jezusa. Amen. Amen.